Magazyn turystyczny na szlaku.
Dziś w kolejnym odcinku magazynu Na Szlaku porozmawiamy z Jackiem Maćkowskim, prezesem Koła Turystów Górskich imienia Klimka Bachledy w Kcyni, który opowie o wyprawach zarówno pieszych, jak i kajakowych.
Zakres naszych trosk, gdy mamy tylko namiot i jedzenie w plecaku, właśnie ogranicza się do tego tu i teraz. Nie myślimy o przyszłości daleko, tylko zastanawiamy się, gdzie rozbijemy namiot, czy będzie źródło, woda do picia. Ten sposób myślenia tu i teraz daje nam przyjemność potem, jak wchodzimy na szczyt góry z tym ciężkim plecakiem, czołem zoszonym potem i widzimy tu i teraz na tym szczycie takie piękne widoki, to jest to właśnie. Dlatego też ma to swoją wartość.
Nie zabraknie też zaproszeń na wydarzenia podróżnicze w najbliższym tygodniu. Zapraszam, Robin Jesser. Gdzie będziemy rozmawiać o turystyce górskiej. Tak się składa, że w Kcyni jest Koło Turystów Górskich imienia Klimka Bachledy, którego prezesem jest Jacek Maćkowski. Czemu Klimek Bachleda i jak to towarzystwo trafiło do Kcyni?
Klimek Bachleda był wspaniałym człowiekiem, człowiekiem gór, który poświęcił się takiej idei propagowania bezpiecznej turystyki w górach, w Tatrach. Był on ze współzałożycieli Tatrzańskiego Pogotowia Ratunkowego na przełomie wieku XIX i XX. Sądzę, że postawą swoją daje taki wspaniały nam wszystkim wzór, że powinniśmy chodzić w górach bezpiecznie, odpowiedzialnie i udzielać wszelkiej pomocy osobom, które jej potrzebują. Oddał też życie, próbując ratować osoby, które gdzieś tam w górach wysoko potrzebowały jej.
To wasz patron, a sama działalność koła, no bo pierwsza myśl chyba związana z turystyką górską, no to są wyjścia w góry. A z Kcyni w góry jednak trochę kilometrów jest. Jak to się zaczyna?
Wykorzystujemy łącza internetowe, telefony i tak dalej. Wszystkie możliwości, żeby się zorganizować, spotkać najpierw przed takim wyjazdem, planujemy wtedy, rozmawiamy, robimy burzę mózgów i pociągamy ze sobą osoby w różnym wieku. Nasza oferta jest taka, że zapewnia ona wypoczynek i osobom w wieku dojrzałym, bo to są także renciści i emeryci. I wspaniała rzecz, że bawimy się razem tym chodzeniem po górach z osobami bardzo młodymi, czyli studentami, gimnazjalistami i licealistami. Wspólnie spotykamy się przy ognisku, uczymy się siebie. To coś, co gdzieś my zapomnieliśmy przy tych łączach komputerowych i tak dalej, w tym całym biegu, o tym, że powinniśmy rozmawiać, powinniśmy dzielić się wrażeniami, powinniśmy się uczyć od siebie. Tak samo uczą się renciści emeryci od młodych ludzi, jak i młodzi ludzie, tym bardziej od rencistów emerytów. A ta życzliwość to jest najważniejsze. To jest ta atmosfera, którą dają nie tylko góry. Tutaj chciałbym zaznaczyć, że jakakolwiek forma turystyki takiej kwalifikowanej, dlatego też są te kajaki, gdzie płyną obok siebie osoby doświadczone, doświadczeni licealiści, doświadczeni gimnazjaliści i obok płynie początkujący rencista emeryt, bo słyszę, że na wspaniały Olek Doba w wieku 71 lat przepłynął trzeci raz Atlantyk. I wtedy ta osoba bardzo dojrzała i bardzo już poukładany mający świat, nagle chce poczuć to coś po prostu, ten niepokój taki, że wspomnieć czasy, kiedy to rzeczywiście było się razem w pewnej grupie młodej i w ten sposób przygotowujemy wyjazdy i tutaj w góry, Karpaty, w zasadzie od Doliny Czadeczki aż tam po Żelazne Wrota, czyli w Rumunii.
Dopytam też o początki tego koła, ale też początki wspólnych wypraw. To zaczęło się jeszcze w szkolnych czasach pana, czyli ładne kilkanaście lat temu.
No, to już jest kilkadziesiąt lat temu po prostu. Nasza pani dyrektor liceum tutaj kcyńskiego, imienia Karola Libelta, pani Jadwiga Szczuka, była takim wspaniałym animatorem takiej turystyki kwalifikowanej. Dawała szansę wyżyć się w wszelkich formach tej turystyki. To ona właśnie założyła pierwsza w tym naszym liceum kcyńskim drużynę HC-ską imię Klimka Bachledy. A potem to się zmieniło, to w momencie, kiedy ja ukończyłem to liceum, ukończyłem studia, wróciłem tutaj do swojego matecznika i zmieniłem tą drużynę HC-ską na koło turystów górskich. Pani Jadwiga Szczuka była nauczycielką geografii. Proponowała nam wyjazdy w góry latem, trekking, zimowe wyjazdy na narty, no i żeglarstwo. Żeglarstwo w klubach tutaj żeglarskich w rejonie Balcina, w rejonie Żnina, gdzie mieliśmy okazję poznawać właśnie te inne też formy wypoczynku.
Właśnie o tych formach wypoczynku porozmawiamy już za chwilę.
Wypisane wszystko. słowa, które znają całą prawdę. To prawda, mnie natchnęła, aby kiedyś obudzić cię.
Pytam o te obecne formy wypoczynku. Porozmawialiśmy już trochę o historii waszej organizacji. Jak wyglądają obecnie wasze wyprawy w góry?
Proponujemy takie wyjazdy kulturowe, krajoznawcze, bo góry same bez tej otoczki kulturowej to są geologiczne twory, które powstały w wyniku jakichś ruchów górotwórczych i koniec kropka. Ale gdy do tego dodamy etnos, który tam się mieszka, czyli mniejszości różne, jak właśnie naszych górali podhalańskich, czy Łemków, Bojków, pójdziemy dalej, to zatrzymamy się nawet na Hucułach w Karpatach, czy na przykład na góralach rumuńskich, no to wtedy to kompletnie inaczej wygląda. Te góry inaczej przemawiają do nas. Są bardziej czytelne, to są takie jakby zaczarowane miejsca, gdzie te symbole się powtarzają, te symbole solarne po prostu się spotykamy i w górach w Beskidzie Żywieckim, i w Karpatach Ukraińskich, i w Karpatach Południowych, gdzieś tam w Ogaraszach. Pojawiają się te same nazwy. Syr, Bunc, Rzętyca. Każdy turysta górski wie, co to jest.
Czyli turysta świadomy wyniesie z tych gór więcej, tak mentalnie?
Tutaj z grupą nie rościmy sobie prawa, że ta nasza wizja turystyki jest taka jedyna i jest najlepsza. Każdy odczytuje te góry na swój sposób. Bez ludzi góry są naprawdę tylko martwymi kupami kamieni. Jedni odczytują to tak właśnie na spotowo, czyli bieg rzeźnika w Bieszczadach, a inni traktują te góry troszeczkę inaczej. Góry są momentem takiego oczyszczenia psychicznego i to jest jakaś terapia. Jest związane z jakimiś przeżyciami duchowymi. Nikt z nas nie ma tego monopolu naprawdę.
A jak ludzie reagują podczas pierwszych wypraw z wami? Bo wy często też unikacie jako koło turystyczne pięciogwiazdkowych hoteli, raczej stawiacie na bliskość tej natury. Trudno jest przekonywać w obecnym świecie pełnym tej łatwości do tego, żeby właśnie iść waszą ścieżką?
Bezpośredni kontakt z przyrodą pozwala człowiekowi często wyzbyć się pewnych nawyków, które my mamy tutaj na nizinach. Spróbujcie wrócić do korzeni. Spróbujcie spotkać się sam z sobą. Chodzi o to, żeby dać ludziom poczucie pewnego komfortu, a zarazem możliwości korzystania z tego piękna przyrody. My przeszliśmy tą cienką, czerwoną linię 17 lat temu, kiedy to rzeczywiście przenocowaliśmy w Bieszczadach z całą grupą 13 osób w warunkach śniegowych. cała Polska o nas wtedy mówiła. Przeszliśmy tą katarzis. Dlaczego tak to mówię? Dlatego, że doświadczyło nas to w różny sposób. Nic się nie stało nikomu. Cała grupa w dobrej formie zeszła na dół i spotkaliśmy się potem jeszcze z dużą dozą życzliwości w Dolinie od miejscowych górali. Każdy z nas wyniósł tam różne doświadczenia z tego noclegu w śniegu. Zgadzam się z taką puentą tego wyjazdu. Po kilku latach mi powiedział jeden z goprowców, bo tamtego czasu co roku jesteśmy zimą w Bieszczadach. Jeden z tych goprowców, który nam udzielał pomocy. Następnym razem, jak chcecie nocować w śniegu, to sobie rozbijcie namiot we własnym ogródku. Tam daleko w Kcyni. Jest czas, że możemy się bawić w namioty. I to jest latem. Każdy z nas ma gdzieś tam taką cichutką nadzieję wrócić do czasów młodości, do czasów dzieciństwa, kiedy to wszystko było łatwiejsze. Gdy chodzimy tak tam właśnie, po tych wspaniałych Karpatach, nie tylko ukraińskich, ale rumuńskich, czy słowackich, właśnie z namiotem, ten zakres naszych trosk, gdy mamy tylko namiot i jedzenie w plecaku, właśnie ogranicza się do tego tu i teraz. Nie myślimy o przyszłości daleko, tylko zastanawiamy się, gdzie rozbijemy namiot, czy będzie źródło, woda do picia. Ten sposób myślenia tu i teraz daje nam przyjemność potem, jak wchodzimy na szczyt góry z tym ciężkim plecakiem, czołem zoszonym potem i widzimy tu i teraz na tym szczycie takie piękne widoki. To jest to właśnie. Dlatego też ma to swoją wartość.
Najczęstsze miejsce wyjazdów teraz Ukraina?
Chodzi o ten krąg kulturowy. To jest też Rumunia. To jest właśnie też i Słowacja. Wspaniałą rzeczą jest, jak my w ciągu jednego wyjazdu mamy okazję porównać sytuację w tych krajach. Daje dużo do myślenia takie chodzenie. Polskie góry to jest taki malutki landrynek. Jest piękne, ładne, ale małe. Smakują bardzo słodko. Kiedyś będąc w Bieszczadach spojrzeliśmy nie na zachód w kierunku Tatr, ale właśnie na wschód. Nie ma tam zacięcia jakiegoś problemu narodowego. Jest naprawdę wspaniała otwartość.
To jest taka turystyka wspólna, turystyka łącząca?
To jest turystyka, która uczy nas wszystkich, że jesteśmy wszyscy razem, że musimy razem współdziałać w górach. Wartością tej turystyki jest to, że uczymy się od siebie wszyscy, nie? Że sobie wzajemnie pomagamy, że rozmawiamy z sobą. Często o trudnych problemach. Pamiętajmy o tym, że w górach powinny znikać wszystkie te bariery, które ludzi dzielą. Będąc na uroczysku w Cimirnym, to jest na końcu Czarnego Czeremosza, wspólnie przy ognisku uczyliśmy się śpiewać. My ukraińskie pieśni, przyjaciele z Ukrainy polskich piosenek i na końcu uczyliśmy ich pożegnania harcerskiego. Ileż radości w ich oczach było, kiedy załapali jak tą iskierkę. Iskierka przechodziła z dłoni do dłoni, ten krąg przyjaźni, ta iskierka przyjaźni przechodziła i oni załapali tą iskierkę uściśniętej dłoni. To jest też świadectwo tej wspólnoty, a takie warunki, czyli namiot, ognisko i wspólne pokonywanie szczytów, czasem w warunkach trudnych, w ulewie, w deszczu, no to łączy.
Nie zabieraj zbędnych fandów, o nie. Gotowi do startu, lecimy. Jestem częścią chwili, nie mam czasu jej uwieczniać. Nie skupiam się na niczym innym, tylko na tym, by w niej trwać. Ej, więc chowaj te na paras, by najlepszego nie przespać. Włącz tryb przeżywania. Przegrzane styki, włącza się agresor, spadek do ostatniej ligi. Muszę odpocząć, muszę stąd uciec, choć
by w góry na Starboard, na Mazury dryfować na łódce. Nie ma Insta, nie ma FB, nie chcę byś wiedział, gdzie teraz jestem. Moja przystań, moje miejsce, każda chwila napełnia me serce. Nie istnieje czas, chaos zmienia się w ład, zamykam oczy w końcu, czuję widzenie, mylę nieba z gwiazdami odbitymi na powierzchni stawu. Sapkowski. Jestem częścią chwili, nie mam czasu jej uwierzchniać.
Kolejny temat, jaki chciałbym poruszyć, to koszty takich wypraw.
Koszt takiego wyjazdu na 2 tygodnie na Ukrainie z przejazdami, czyli tutaj z Bydgoszczy, to jest rzędu 500 zł. Prowiant ten, który kupujemy w Polsce, to jest dodatkowo. Przy czym muszę powiedzieć, że nauczyliśmy się tak racjonować to, bo to jest ciężar. Staramy się wszystkim wyjaśnić uczestnikom, że zabierajcie tyle jedzenia i tyle sprzętu, ile możecie unieść. Sklepy ukraińskie są dość dobrze zaopatrzone. Mieliśmy przypadek kilka lat temu, że mimo naszych sugestii doświadczeni turyści z Polski zabrali tyle jedzenia i taki sprzęt, że zaproponowaliśmy po pierwszych 2 dniach, gdy zobaczyliśmy, że mieli problemy. Problemy logistyczne z chodzeniem, dlatego że za ciężkie plecaki mieli i zaczął nam się sypać program, bo mimo wszystko w górach musimy realizować jakiś program, bo my możemy się zatrzymywać, ale chodzi o bezpieczeństwo. Aby grupa czuła się bezpiecznie, musi być przewidywalny program. Dlatego my się spotykamy wcześniej, mówimy o tym programie i sprzedajemy. Dlaczego tak pójdziemy, a nie inaczej? Jeżeli my w tym momencie będziemy łamali ten program i nie będziemy przewidywalni, będziemy sami stwarzali, jako ta grupa, która prowadzi taką grupę ludzi, którzy pierwszy raz są, będziemy stwarzać zagrożenie. Nawet sytuacje nieprzygotowane muszą być przewidziane. Nie możemy zostawić żadnej osoby w górach samej. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.
Ta turystyka trochę brzmi jak takie małe górskie wojsko. Nie boją się tego turyści?
Muszą mieć poczucie bezpieczeństwa. To nie jest na tej zasadzie, że to jest skoszarowane. Nie, jest burza mózgu, tylko przed. Wszyscy jesteśmy świadomi, że wjeżdżamy do kraju, gdzie pomoc jakakolwiek, która może być nam udzielona, jest bardzo problematyczna. Na Ukrainie ze względu na ubogą infrastrukturę, tą turystyczną, musimy liczyć tylko na siebie.
Coś się znajduje w plecaku, który taki wasz turysta wyprawowy powinien wziąć ze sobą. Jakie są te najczęstsze błędy?
Najczęstszym błędem jest to, że bierze się nie takie jedzenie. Bierze się jedzenie, które smakuje tutaj i uważa się, że jest zdrowe, ale ono jest ciężkie. Różnego rodzaju słoiki z jakimś zdrową żywnością. Też nas nauczyli tego Ukraińcy, gdy pierwszy raz robili herbatę. My zabieramy herbatę z sobą, a Ukraińcy, aby zrobić herbatę, mieli tylko pusty garnek i zrobili herbatę. Z czego? Podeszli do strumienia, nalali pełno wody, a jeden z kolegów Ukraińców przeszedł się po polanie. Tu zerwał listki, tam zerwał pędy, po prostu tego całą gaść nazbierał, rzucił do garnka. My tak przyglądaliśmy się, jak to smakuje. A to była przepyszna herbata. Potem ludzie zapominają o tym, żeby dobrze, odpowiednio sobie ubrać rzeczy do ubrania. Zabierają tego za dużo, zdecydowanie za dużo. To nie są rzeczy, które są dobre w górach. Bardzo często dochodzi do pomyłek, jeżeli chodzi o obuwie. To powinno być obuwie mocne, opinające w kostce, tak żeby one było wygodne. To jest najważniejsza rzecz dla każdego turysty górskiego. Noga, stopa. Poza jedzeniem i ubiorem, gdzie błędy są, biorą ludzie różne używki i tak dalej. To jest złe. Dodatki do jedzenia? Nie. I można kupować naprawdę w sklepach górskich żywność. Nie będę reklamował, bo to nie o to chodzi. Każdy ma swój sposób na jedzenie. To też nie odbieramy tego prawa do jakichś autorskich pomysłów, żeby to było lekkie, pożywne, bo to przeliczamy na kalorie, a zarazem no, było smaczne.
A za chwilę porozmawiamy o tym, jak kcynia wygląda z kajaka.
Final beat. it's alright. Easy for you to say.
Cyni nie ma rzeki, a jednak częścią waszej działalności jest całkiem prężnie działające towarzystwo, które pływa na kajakach. Jak to wszystko się tutaj zaczęło i gdzie najczęściej pływacie?
Gdyby góry były bliżej, to byśmy nie pływali na kajakach. Doświadczamy tego samego, tych samych wrażeń, tych samych przeżyć, gdy wypływamy kajakami. To jest właśnie ten bezpośredni kontakt z przyrodą, naturą i ten kontakt z innymi ludźmi w różnych sytuacjach, które niekoniecznie są takie łatwe. To są czasem sytuacje trudne, gdzie trzeba liczyć na pomoc innego człowieka i trzeba udzielać tej pomocy. Pływamy tutaj po rzekach głównie krainy Pomorza Środkowego, Pomorza Zachodniego i Pomorza Gdańskiego. Część z nas wypływa na rzeki górskie, bierze udział w tych mistrzostwach Polski w kajakarstwie górskim, nawet wyjeżdżają do Austrii, w Alpy, też na kajaki, czy do Włoch.
A jest tutaj lokalnie, gdzie pływać? Mamy takie rzeki, które są odpowiednie do turystyki kajakowej?
Ja sądzę, że tutaj kraina jest tak bogata w takie rzeki, że tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Cała Dolina Noteci ma tych rzek bardzo dużą ilość. Gdy zaczęliśmy pływać Notecią. Uczyliśmy się panować nad kajakami i ta jest nasza oferta dla wszystkich początkujących, Noteć. Ale zauważyliśmy, że szczególnie młodzież nudzi się na Noteci, dlatego że młodzież potrzebuje takich silniejszych wrażeń. I tu jest propozycja, zjedźmy z Noteci, a popłyńmy rzeką, która dopływa do Noteci. Na terenie naszego powiatu nakielskiego mamy kilka takich rzek, które są trudniejsze. Ładne są tak samo jak to Noteć, które ma piękne tutaj przełomy, ale te rzeki są mniejsze, płytsze, ale zarazem woda tam szybciej płynie. Jest więcej przeszkód, które mobilizują młodzież do tego, żeby współdziałała, wzajemnie pomagała sobie i naprawdę doświadczała tego czegoś, co my szukamy też i w górach, pewnej wspólnoty.
A młodzi garną się do tego typu wycieczek, do pływania kajakami?
To jest różnie, bo to zależy od osobowości. My zawsze popieramy tych, którzy chcą pływać tymi znanymi rzekami, tutaj jak Kurtynia, czy Czarna Hańcza, czy Drawa, dlatego że tam jest cała infrastruktura turystyczna i tam jest dość łatwo uzyskać pomoc, wsparcie i tam dwójki pływają całymi konwojami, czy Bryda na przykład. My tu mamy rzeki mniejsze, tak samo na pojeździu bytowskim, gdzie jeździmy tam też są rzeki mniejsze, ale zasem są puste i nie ma tam ludzi. Kajakarstwo pomaga zastanowić się nad sobą. Tylko musi być robione to w miejscach, które pozwalają na to.
Czyli uciekamy od tych obleganych tras, a staramy się znaleźć jakieś takie mniejsze, mniej uczęszczane?
Tak, tak, mniejsze, mniej uczęszczane i chcemy właśnie zaproponować młodzieży szczególnie, chociaż starsze osoby, bardziej dojrzałe, też z nami próbują i tak dalej, to trudniejsze trasy.
A często się zdarza, że ktoś wpada do rzeki, twierdzi nie, to nie dla mnie, nie chcę, czy raczej są reakcje, okej, wpadłem, płynę dalej, przecież to tylko woda.
Jesteśmy tutaj instruktorami kajakarstwa Polskiego Związku Kajakowego, my też wpadamy do wody. I gdy te osoby, które mają takie duże mniemanie o swoich umiejętnościach i im się potem to nie udaje, gdy widzą, że my, instruktorzy, też wpadamy do wody i my to bierzemy z radością, uśmiechem i tak dalej, taki wysiłek nasz w tym pokonywaniu tych przeszkód i wychodzeniu z tego, z tej wody, powinien być takim wzorem, że to się da zrobić, to można pokonać, opanować swoje emocje i zarazem na spokojnie wyjść z tego. Na każdym spływie mamy wywrotki. My pływamy cały rok, czyli zaczynamy 1 stycznia i kończymy 31 grudnia każdego roku. Zdajemy sobie sprawę, że jest niebezpieczne. Oczywiście my tu jesteśmy przygotowani, bo mamy takie pakiety ratunkowe. Osoba, która wypadnie z kajaka, od razu się przebiera w suche rzeczy. Kilka lat temu takich dwóch pracowników uczelni naszych tutaj kujawsko-pomorskich, którzy na takiej trudnej rzece wpadli nam do wody po prostu w grudniu, ale byli na tyle zdeterminowani, żeby dokończyć spływ, że popłynęli dalej.
To ten uśmiech, o którym pan mówi, właśnie daje tego kopa? Pomaga w tej turystyce?
Dystans do siebie po prostu i nie musimy być mistrzami. Prawdziwie zwycięża ten, który się nie poddaje. Z uśmiechem na ustach po prostu traktuje to i ze spokojem. To jest ta sama zasada, która jest w górach. Nie rozpaczać, że się zrezygnowało z wejścia na szczyt. Czasem przegrana jest zwycięstwem, kiedy się nie poddajemy. Kiedy się nie poddajemy, idziemy dalej. To wielokrotnie mi powtarzają też uczestnicy, że dobrze, że zrezygnowaliśmy, bo wiemy, że my tu wrócimy. Będziemy wiedzieli, jak to zrobić. To umacnia. Umacnia potem w życiu takim tutaj w dolinach. Gdy ma się pewien problem do rozwiązania w pracy, z uśmiechem na ustach i z dystansem, ten problem można rozwiązać. Wycofać się, nie walczyć, nie kopać się z końmi. Spokojnie zrealizujemy to. Wejdziemy na tą górę. Osiągniemy ten szczyt.
O jaki świat dziś walczysz, jak świat ci się marzy, jakiego świata pragniesz dla mnie i moich dzieci. Z życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat. Z krawędzi ziemi lecisz, z krawędzi ziemi w piach. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, co niczym bajeczne race płoną nad moim miastem. Wstawaj i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Biegnij zadając ciosy, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz. Biegnij, by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, co cię martwi, co nie daje teraz spać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, komu ufasz, kogo mijać i się bać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej. O jaki świat dziś walczysz, jak świat ci się marzy. Powiedz zanim na mnie spojrzysz, jak śmiertelny wróg. Z życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat. Niech prowadzą ciebie ręce, niewidzialny dobry duch. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, bo to pogoń za wiatrem wieje nad moim miastem. Wstawaj i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Nie zadawaj nowych ciosów, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz. Biegnij, by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, co cię martwi, co nie daje teraz spać. Biegnij dalej. Biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, komu ufasz, kogo mijać i się bać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam.
Na Na koniec audycji Na Szlaku szybki przegląd imprez podróżniczych odbywających się w regionie w nadchodzącym tygodniu. Na początek zaglądamy do Torunia, gdzie odbędzie się wystawa Stowarzyszenia Toruńskie Spacery Fotograficzne. Miłośnicy zdjęć skupieni w stowarzyszeniu zwiedzają całe nasze województwo, portretując ciekawe, często zapomniane miejsca i zakamarki. Na wystawie można obejrzeć interesujące miejsca w unikatowych kadrach. Zobaczymy zarówno fotografię uliczną, jak i krajobrazy czy zabytki. Ta wystawa to niepowtarzalna okazja, żeby dowiedzieć się lub przypomnieć sobie, w jak pięknym regionie mieszkamy. Wystawę można obejrzeć w Centrum Kultury Dwór Andrusa we wtorek, 7 listopada o 18.30. 8 listopada również w Toruniu dwa ciekawe spotkania. Najpierw będzie można znaleźć się pod ciemną skórą Filipin, gdzie zabierze nas miłośnik przyrody, stały współpracownik miesięcznika Poznaj Świat oraz autor wielu książek Tomasz Owsiany. Tomasz postanowił poznać nieeksportową twarz tego wyspiarskiego kraju i znaleźć odpowiedź na pytanie, jak przeobrażają się rdzenne kultury Filipin pod wpływem nowoczesności. Czy to mu się udało? Dowiecie się Państwo w środę, 8 listopada o 18.30 w Centrum Kultury Dwór Andrusa w Toruniu. Tego samego dnia o 20.00 w toruńskim klubie Odnowa Justyna Mleczak, która spędziła pół roku w Macedonii, będzie udowadniać, że wciśnięty między turystyczne hity kraj ma do zaoferowania nie mniej niż Grecja czy Bułgaria. Jakie tajemnice skrywa? Jak go zwiedzać? Jakie paradoksy są związane z tym rejonem? Będzie można posłuchać w środę, 8 listopada o 20.00. W czwartek, 9 listopada o godzinie 18.00, Bydgoski Klub Podróżnika zaprasza w mury Wyższej Szkoły Gospodarki na spotkanie z Jędrzejem Majką, który opowie o Madagaskarze, najstarszej wyspie świata. Za sprawą filmów animowanych z nazwą wyspy w tytule, Madagaskar wszedł już do popkultury. Ale obraz wyspy przedstawiony na ekranie ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Madagaskar jest jednym z najbiedniejszych krajów świata. Domy zbudowane z gliny zazwyczaj mają dziurawe dachy i klepisko zamiast podłogi. Dodajmy do tego trąd, malarię, wszechobecne pluskwy i już będziemy wiedzieć, dlaczego większość turystów zamiast Madagaskaru wybiera sąsiedni Mauritius czy Seszele. Jeśli jednak zdecydujemy się na podróż właśnie tam, czeka nas niezwykła przygoda. Opowie o niej Jędrzej Majka, z wykształcenia teolog i dziennikarz, z zamiłowania podróżnik, który odwiedził do tej pory ponad 50 krajów. To już w czwartek o 18.00 w Bydgoszczy. A kolejny magazyn Na Szlaku już za tydzień. Dziękuję za wspólną godzinę i życzę podróży pełnych przygód. Robin Jesse.